In Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Mówiłem ostatnio, że ojciec Jan od świętego Macieja, przystąpiwszy do reformowania zakonu karmelitańskiego według inspiracji świętej Teresy z Awila, zmienił swe zakonne imię na Jan od Krzyża. W ten sposób proroczo zapowiedział swoje cierpienie w związku z podjętym dziełem. Zresztą to cierpienie towarzyszyło mu, jak wspomniałem ostatnio, od dzieciństwa. W swoich dziełach ojciec Jan od Krzyża praktycznie nic o sobie nie mówi. Nie mówi też o swoich cierpieniach. Natomiast świadkowie jego świątobliwego życia potwierdzają, że podejmował się morderczej pracy i znosił wiele uprzedzeń, prześladowań, a nawet uwięzienia w związku z odnową zakonu. Przy tym wszystkim zachował wielką pokorę i obdarzony był łaskami mistycznymi. Po zamieszkaniu w Duruelo, gdzie założył pierwszy klasztor karmelitów bosych, przez 2 lata był mistrzem nowicjuszy. Potem tę samą funkcję pełnił w innych klasztorach, m.in. w Mancera i Pastranie. Następnie był pierwszym rektorem kolegium reformowanego zakonu w Alcala de Henares w latach 1571-1572, a potem był założycielem i pierwszym rektorem centrum wychowawczego w Baeza i mimo młodego wieku był też bardzo cenionym kierownikiem duchowym karmelitanek w Awila. Poza tymi ogólnymi ramami jego działalności w tym czasie niewiele więcej można powiedzieć, choć wiadomo, że odbywał liczne podróże. Biografowie ojca Jana z okresu jego posługi karmelitankom w Awila przytaczają kilka znamiennych epizodów. Otóż pewien człowiek utrzymywał dwuznaczne kontakty z jedną z karmelitanek. W mieście zaczęto mówić nawet o skandalu. Nakłoniona przez ojca Jana zakonnica zerwała wątpliwą znajomość, ale jej wielbiciel postanowił się zemścić i pewnego razu, gdy ojciec Jan późnym wieczorem wracał do klasztoru, został napadnięty i ciężko pobity. I chociaż rozpoznał napastnika, to jednak do końca życia nie wyjawił, kto to był. Innym razem w okolicy klasztoru kręciła się młoda i ładna kobieta ze szlacheckiego rodu. Prześladowała ojca Jana różnymi pochlebstwami, a któregoś dnia wieczorem wtargnęła do jego domku. Liczący wtedy niewiele ponad 30 lat ojciec Jan łagodnie, lecz stanowczo napomniał ową kobietę. Ona zaś, zrozumiawszy swoją winę i nieobyczajność, uciekła ze wstydem. O szerokim duszpasterskim oddziaływaniu, pełnym roztropności ze strony ojca Jana, świadczy pewne zdarzenie, opisane przez świadków jego życia. Otóż w Awila żyła w tamtym czasie pewna piękna, młoda i bardzo wpływowa kobieta, ale była osobą niezwykle kapryśną i kłótliwą. Jednak namówiona przez przyjaciółki postanowiła wreszcie wyspowiadać się u ojca Jana i zmienić swoje życie, mimo że czuła wobec niego wielki respekt. Z wielkim lękiem podeszła do jego konfesjonału. A gdy wyznała swoje grzechy, za pokutę ojciec Jan policzył jej ów strach, który musiała pokonać, aby przyjść do niego do spowiedzi. Warto przytoczyć jeszcze jeden fakt, który w Awila przysporzył ojcu Janowi od Krzyża sławę egzorcysty, a to za sprawą pewnej opętanej augustianki z klasztoru, gdzie przed laty przebywała jako uczennica święta Teresa od Jezusa. Owa mniszka, nie mając żadnych studiów, zadziwiała doskonałą znajomością Pisma Świętego, ponadto mówiła różnymi obcymi językami i wykazywała się wiedzą z różnych dziedzin. Była przy tym niezwykle złośliwa i nie do pokonania w publicznych dyskusjach, które wzniecała. Gdy z polecenia przełożonego augustianów zjawił się u niej ojciec Jan, aby odprawić egzorcyzm, ta kobieta zaczęła drżeć i zupełnie oniemiała. Po wielu egzorcyzmach wyrzucani z niej szatani wyznali, że od czasów świętego Bazylego nikt nie zadał im tak srogiej klęski. Augustianka wróciła do równowagi duchowej, zaś sława ojca Jana jako egzorcysty odbiła się szerokim echem. Wskutek fałszywych oskarżeń i błędnych informacji co do przeprowadzanej reformy, ojciec Jan od Krzyża wraz z towarzyszem w nocy z 3 na 4 grudnia 1577 roku został porwany w Awila przez przeora karmelitów trzewiczkowych i niebawem z zawiązanymi oczami przewieziony do klasztoru w Toledo, gdzie postawiono go pod sąd zakonny, zmuszając do porzucenia dzieła reformy. Ponieważ ojciec Jan nie przyjął tego wyroku, za nieposłuszeństwo został osadzony w ciasnym pomieszczeniu klasztornym, przerobionym z ubikacji, bez dostępu światła i świeżego powietrza. Spędził w nim prawie 9 miesięcy, bez zmiany odzieży i pościeli. Najpierw w miesiącach zimowych i wiosennych cierpiał dokuczliwe zimno, a w lecie duszący upał. Od czasu do czasu miał prawo na chwilę wyjść na korytarz dla rozprostowania kości. Jednym z elementów jego kary był post o chlebie i wodzie 3 dni w tygodniu. W pozostałe dni otrzymywał do chleba i wody 1 lub 2 sardynki. W piątki swój postny posiłek spożywał w refektarzu razem z innymi zakonnikami, którzy po posiłku mieli prawo go chłostać. Poddawany był też presji psychicznej. W jego obecności mówiono bowiem o rzekomym zlikwidowaniu karmelitów bosych i zaniechaniu reformy. Celowo informowano go, że już wszyscy karmelici bosi powrócili do starej obserwancji, czyli do karmelitów trzewiczkowych, a mimo to on tylko wciąż upiera się przy swoim. Przez pierwsze 6 miesięcy pilnujący go strażnik był niezwykle skrupulatny w wymierzaniu zasądzonej kary. Na szczęście drugi ze strażników zakonnych, który zajmował się nim przez ostatnie 3 miesiące, okazywał mu więcej życzliwości, dostarczając m.in. książek, papieru i atramentu do pisania. Ojciec Jan mógł więc dobijającą go bezczynność wreszcie jakoś spożytkować. Jednakże w planach Bożej opatrzności ten czas niesprawiedliwego cierpienia okazał się dla naszego świętego niezwykle cenny, jeśli chodzi o przeżycia duchowe i mistyczne. Zaowocowały one jego dziełami, które pod koniec swego więzienia zaczął spisywać. Jak sam potem wyjawił, w tym więzieniu miał kilkakrotne widzenie Jezusa i Maryi, która w uroczystość wniebowzięcia poleciła mu uciec i w mistycznej wizji pokazała mu okno, przez które będzie się mógł bezpiecznie wydostać na zewnątrz. Kilka dni później, pod koniec sierpnia 1578 roku, korzystając z nieuwagi swego dozorcy, ojciec Jan uszkodził zamek w drzwiach. Potem w nocy, kiedy zasnęli dwaj zakonnicy z sąsiednich cel, którzy ze względu na duszne powietrze tym razem spali na korytarzu, podbiegł do wskazanego mu przez Maryję okna i za pomocą przygotowanego skoca i ubrania powroza spuścił się na mur okalający klasztor. Spłoszony pies, który w dole obgryzał kości, uciekając, wskazał mu drogę wydostania się z ogrodu. W ciemnościach wydawało mu się, że przeskoczywszy mur, znajdzie się już na ulicy. Okazało się jednak, że trafił w obręb innego klasztoru, który przylegał do klasztoru karmelitów. Po kolejnej próbie, mimo skrajnego wyczerpania kilkumiesięcznym więzieniem i głodem, ojcu Janowi udało się wydostać na zewnątrz, na ulicę i o świcie dotarł do klasztoru karmelitanek bosych, które go ukrywały przez kilka następnych dni. Potem ojciec Jan przez półtora miesiąca odzyskiwał siły w domu Don Pedra Gonzalesa de Mendoza, kanonika, który administrował miejscowym szpitalem. Mimo odizolowania, karmelici bosi, współbracia ojca Jana od Krzyża, a nade wszystko sama matka Teresa od Jezusa, nie pozostali bezczynni, interweniując nawet u samego króla Filipa II w jego sprawie. Nie na wiele się to jednak zdało, bo karmelici Trzewiczkowi z kolei robili wszystko, co możliwe, aby pogrzebać reformę, która była dla nich bardzo niewygodna. Ojciec Jan, dowiedziawszy się, że 9 października w Almodóvar w Andaluzji odbędzie się zjazd karmelitów bosych, mimo osłabienia postanowił się tam udać. Kanonik Don Pedro dał mu kilku swoich ludzi dla bezpieczeństwa i pomocy. Gdy ojciec Jan nieoczekiwanie pojawił się na owym zjeździe, jego współbracia byli bardzo uradowani i zaskoczeni. Sądzili bowiem, że już nie żyje. Nasz święty pozostał w Andaluzji przez kolejnych 10 lat, aż do 1588 roku. Tam bowiem czuł się bardzo bezpiecznie. Tam też rozwinął swą działalność pisarską i kierownictwo duchowe, zwłaszcza wobec karmelitanek bosych w Beas, gdzie niebawem założył kolejny klasztor karmelitów bosych. O ostatnich latach życia świętego Jana od Krzyża opowiem następnym razem.